Audioprzewodnik po gminie Brzesko. Część pierwsza. Bocheniec.
Opowieść o przeszłości okolic rozpoczniemy od wzgórza Bocheniec. Aby do niego dotrzeć, udajemy się drogą krajową numer 4 w kierunku Tarnowa. Po blisko 2 kilometrach dojeżdżamy do Jadownik, gdzie na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną skręcamy w prawo i jedziemy jeszcze blisko 3,5 kilometra na szczyt. Nazwa samej góry pochodzi od kształtu bochna chleba, z którym kształt wzniesienia może się kojarzyć. Rozejrzyjmy się wokół. Po północnej stronie widać Jadowniki, nieco bardziej na zachód Brzesko. Po stronie północnej rysuje się sylwetka kościoła w Szczepanowie, gdzie będzie kolejny przystanek na trasie naszej wędrówki. Horyzont łączy się z niebem, przechodząc po stronie prawej w równinę Powiśla. Ciemne pasmo Puszczy Niepołomickiej rysuje się po zachodniej, a kompleks Lasów Radłowskich po wschodniej stronie. Wzgórze, choć niepozorne, cieszy się bogatą historią i kryje wiele tajemnic.
Najstarsze, nieliczne ślady pobytu ludzi na terenie gminy Brzesko pochodzą z mezolitu. W okresie datowanym na lata 8300-4500 przed naszą erą żyły tu grupy zbieraczy i myśliwych. Na terenie wzniesienia odkryto charakterystyczne wyroby krzemienne, będące pozostałością gromad, dla których zasoby lasu stanowiły podstawę gospodarki. Właściwy rozwój osadnictwa i trwałe zasiedlenie, szczególnie południowej, leżącej na pogórzu części gminy, nastąpiło w początkach neolitu. W połowie 5000-lecia przed naszą erą na żyzne gleby Podkarpacia przybyły z Zakarpat gromady pierwotnych rolników i hodowców, opowiada archeolog Jerzy Okoński.
Liczne stanowiska wczesnorolniczych kultur o południowym rodowodzie dostarczyły wielu odkryć kamiennych narzędzi i bardzo charakterystycznych glinianych naczyń. Wielość odkryć czyni w tej chwili okolice Brzeska jednym z ważniejszych ośrodków rozwoju cywilizacji wczesnorolniczej na ziemiach polskich. Podejmowane w ostatnich latach wykopaliska ujawniły w Łoniowej i nieodległym Gwoźdźcu pozostałości bardzo charakterystycznych długich domostw najstarszych rolników. Znaleziono w ich zgliszczach między innymi pozostałości warsztatu tkackiego, fragment glinianej nogi pradziejowego posągu oraz zidentyfikowano ślady najstarszego na terenie Polski jabłka. W późniejszych stuleciach neolitu na teren okolic Brzeska przybyła ludność tzw. kultury pucharów lejkowatych. Przybysze z północy wprowadzili nowe sposoby uprawy ziemi z zastosowaniem sprzężajnej orki. Wyjałowienie ziemi w warunkach prymitywnego rolnictwa było główną przyczyną poważnego kryzysu osadnictwa w epoce brązu oraz w pierwszych stuleciach epoki żelaza.
W okresie między 1800 a 400 lat przed naszą erą osadnictwo skupiało się głównie w rozległej Kotlinie Zakliczyńskiej, a mieszkający tam ludzie sporadycznie penetrowali lasy pogórza. Ponowny rozwój pradziejowego osadnictwa w okolicach Brzeska nastąpił w II-III wieku naszej ery.
W późnej fazie okresu rzymskiego na krawędzi pogórza, na terenie obecnych Jadownik, Okocimia i Jasienia, istniały rozległe osady ludności kultury przeworskiej. W miejscach, gdzie istniały, znajdowaliśmy fragmenty glinianych naczyń, przepalone kamienie i glinę z wylepiania ścian i klepisk domostw. Szczególnie charakterystyczne dla tych odległych czasów są wielkie naczynia zasobowe, służące do przechowywania ziarna. Ich powszechność na miejscu pradziejowych wiosek w okolicach Brzeska dowodzi rozwoju rolnictwa na żyznych glebach pogórza. Jeszcze w XIX wieku znaleziono w Brzesku rzymskie monety. Ostatnio w nieodległym Becowie, Okulicach i Strzelcach Małych odkryte zostały m.in. piece garncarskie i wapiennik. Podczas wykopalisk odkryte zostały także ślady miejscowego wytopu żelaza. W zgliszczach pracowni garncarskich znalezione zostały dziesiątki tysięcy fragmentów toczonych na kole i pięknie zdobionych glinianych naczyń. W pobliżu garncarskich pieców znaleźliśmy rzymskie monety, szklane i bursztynowe paciorki oraz żelazne narzędzia. W okresie wczesnego średniowiecza najważniejszym stanowiskiem archeologicznym w okolicach Brzeska był właśnie gród na wzgórzu Bocheniec.
Początkowo państwo Wiślan obejmowało wyłącznie tereny rozciągające się od Bytomia i Oświęcimia po Nidę i Dunajec, które były ich właściwą ojczyzną. Dość szybko jednak rozszerzyli swoje terytorium na ziemie sandomierskie i lubelskie, sięgając aż po Mazowsze. W szczytowym okresie potęgi, przypadającym na początek IX wieku, Wiślanie objęli wpływami także część ziem Opolan, Przemyślan i Gołęszycan, obok Cieszyna. Zasięg ich panowania wyznaczało blisko 80 grodów.
Grodzisko na Bocheńcu odkrył w 1905 roku Władysław Demetrykiewicz, ale jak pokazały badania archeologiczne, ludzie mieszkali tu jeszcze zanim wzniesiono gród.
W latach 60. XX wieku naukowcy wykopali tu ceramikę z końca epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Zanim powstał w tym miejscu jeden z ważniejszych obiektów architektury obronnej Polski plemiennej, związany z istniejącym w Małopolsce państwem Wiślan, prawdopodobnie przez około 300 lat tereny w okolicach Brzeska nie były zasiedlone. Podczas prac wykopaliskowych na żadnym z licznych stanowisk w tych okolicach nie znaleziono bowiem zabytków z tego okresu. Między końcem osadnictwa z okresu rzymskiego, a pojawieniem się Słowian we wczesnym średniowieczu istnieje wspomniana kilkusetletnia przerwa w zasiedleniu okolic obecnego Brzeska.
Jak już wspomniano, szczyt potęgi państwa Wiślan przypadł na początek IX wieku, a pod koniec tego stulecia było ono znaczącą siłą polityczną i militarną. Początek upadku przeniósł najazd Świętopełka, wojowniczego władcy panującego po wschodniej stronie Karpat państwa wielkomorawskiego. Opowiada historyk sztuki dr Andrzej Krupiński.
Świętopełk najechał te ziemie, podporządkowując je sobie około 880 roku. Niewykluczone też, że wziął w niewolę księcia tych ziem, który siedział na Wiśle, a określany był jako silny wielce. Cały lud zaś ochrzcił. Tak bowiem interpretowane bywają zapisy kronikarza z klasztoru w Nitrze na Słowacji. Pisał on w legendzie panońskiej o żywocie pierwszego apostoła Słowian świętego Metodego, który zmarł w roku 885.
Metody posiadał dar przewidywania i wiele jego przepowiedni spełniało się. Z legendy dowiadujemy się, że potężny władca Wiślan urągał chrześcijanom i wyrządzał im szkody. Posławszy do niego apostoł, kazał mu powiedzieć: na dobre wyjdzie ci, synu, ochrzcić się z własnej woli i na własnej ziemi, abyś nie był ochrzczony przymusem na ziemi obcej. Książę nie usłuchał jednak rady, a przewidywania Metodego spełniły się. Tak więc, zanim chrześcijaństwo pojawiło się w Gnieźnie, było już obecne w Małopolsce.
40 lat później państwo wielkomorawskie padło pod naporem Węgrów i Czechów. Wówczas południowa część ziem Wiślan dostała się pod panowanie czeskie. Oni sprawowali tutaj rządy przez 80 lat. Północne tereny zajął ziemomyzł ojciec Mieszka I, ale dopiero jego syn, Bolesław Chrobry, przyłączył te ziemie do państwa polskiego. Stało się to dość szybko i gwałtownie, o czym świadczą ślady pożarów w miejscach zabudowy wielu grodów.
Choć według Pawła Jasienicy, jeszcze za czasów Jadwigi, czyli w XIV wieku, Polską zwano głównie Wielkopolskę, zaś mieszkańców dzisiejszej Małopolski nazywano Krakowianami. Lasy nad rzeką Uszwią należały do książąt piastowskich, którzy najpóźniej w XI wieku osadzili tu ludność służebną. Zajmowała się ona wytwarzaniem jadów bojowych, więc ich osadę nazwano z czasem jadownikami. Mieszkańcy osady pracowali głównie na potrzeby wojnickiego grodu książęcego, przekształconego później w kasztelański.
Ale cofnijmy się do przeszłości samego Grodziska, czyli do wieku VIII. Na 200 lat przed ukształtowaniem polskiej państwowości w Małopolsce istniała organizacja oparta o sieć wielkich grodów, które stanowiły centrum rozwoju osadnictwa. Były one ośrodkami lokalnej władzy i handlu, mówi historyk sztuki dr Andrzej Krupiński.
Zazwyczaj grody takie składały się z części właściwej, czyli zamczyska, służącej głównie elicie, księciu, jego drużynie oraz starszyźnie rodowej i tak zwanego podgrodzia. Wał był strukturą ziemną uzupełnianą drewnianym szkieletem z układanych warstwami potężnych bali. Kłody te, układane warstwami, najpierw kładziono w poprzek, potem wzdłuż osi wału. Puste przestrzenie między tymi balami sypano ziemię i kamienie. Na wierzchu zwężającego się ku górze wału kładziono drewniany chodnik dla straży i stawiano szereg skrzyń, zwanych izbicami, wypełnionych kamiennym gruzem albo też płot z grubych, zaostrzonych na końcu pali, czyli tak zwany częstokół.
Gród na Bocheńcu, zlokalizowany 400 metrów nad poziomem morza, dawał kontrolę nad drogą biegnącą ze wschodu na zachód Europy, nad Kotliną Sandomierską oraz Pogórzem. Właściwa część grodziska znajdowała się po zachodniej stronie wzgórza i miała kształt nieregularnego owalu o wymiarach 200 na 125 metrów. Otoczona była wałem o wysokości 3 metrów, który u podstawy miał 12 metrów szerokości.
Na wschód od grodu znajdowało się podgrodzie zbudowane na planie zbliżonym do czworokąta. Miało ono bardziej regularne wymiary, było długie na 140 metrów i szerokie na ponad 130 metrów.
Podgrodzie każdy otaczał wał, który okalał również gród właściwy w odległości 20 do 30 metrów na zewnątrz od pierwszego wału. Ten drugi pierścień obwałowań podgrodzia najlepiej zachowany jest od strony wschodniej, gdzie posiada do 4,5 metra wysokości przy szerokości u podstawy sięgającej nawet 10 metrów. To jednak nie wszystkie fortyfikacje, które miały zapewnić bezpieczeństwo ludziom żyjącym tu ponad 1000 lat temu. Na północnym i zachodnim zboczu wzgórza znajdował się dodatkowy wał, który uległ jednak znacznej destrukcji w wyniku rozorania przez rolników. Otoczona obwałowaniami powierzchnia wynosiła ponad 6 hektarów, plasując grodzisko na Bocheńcu w rzędzie największych obiektów małopolskich okresu plemiennego.
Opowiedzmy teraz więcej o samych wałach obronnych. Ich konstrukcja wewnętrzna była drewniana, umocniona ziemią. Pamiętajmy, że ich obecny wygląd jest wynikiem wielowiekowej destrukcji. Wielkość wałów zmniejszyła się przez zasypanie czy rozmycie fos, które najpewniej istniały między kolejnymi wałami. Łatwiej wyobrazić sobie, jak wiele pracy trzeba było poświęcić na ufortyfikowanie osady, gdy powiemy, że wały miały tu w sumie 1,5 kilometra długości, a ich kubatura przekraczała 50 tysięcy metrów sześciennych.
Jedna z koncepcji zakłada, że grodzisko posiadało charakter refugialny, od łacińskiego refugium, czyli że było rodzajem schroniska w sytuacjach zagrożenia, zarówno dla mieszkańców okolicznych wiosek, jak i ich dobytku i inwentarza. Jednakże, gdyby obiekt pełnił tylko taką funkcję, byłby pozbawiony trwałej zabudowy oraz stałych mieszkańców. Pomimo, że pozostałości budynków wewnątrz Majdanu nie znaleziono, jest mało prawdopodobne, żeby nie istniały. Posłuchajmy dlaczego.
Tuż za wałami, na wypłaszczeniu po północno-zachodniej stronie grodziska i poza wałem podgrodzia od strony wschodniej, istniały rozległe osady przygrodowe. Znaleziono tam skupiska spalenizny, resztki domów i fragmenty naczyń ze środkowej fazy okresu wczesnego średniowiecza, a zatem z okresu, gdy istniał gród. Mowa tu o czasach między IX a XI wiekiem. Trudno przypuszczać, by zasiedlone było otoczenie obiektu, a rozległa powierzchnia w obrębie wałów pozostawała niezasiedlona. Skalne podłoże zasadniczej części grodziska wskazuje, że najbardziej prawdopodobna była tu obecność zabudowy naziemnej. Jej pozostałości w warunkach szybkiej erozji mogły ulec jednak całkowitemu zniszczeniu. Hipoteza o refugialnym charakterze grodu na Bocheńcu ma też banalnie proste wytłumaczenie. Brak badań wykopaliskowych tego interesującego grodziska sprawia bowiem, że nie znamy stąd pozostałości zabudowy. Ale to nie oznacza, że jej w obrębie wałów nie było. Gdyby podjąć badania archeologiczne, z pewnością odkryte zostałyby, podobnie jak na innych grodach plemiennych, pozostałości słowiańskich chat. Warto wspomnieć, że budynki mieszkalne współczesne czasom funkcjonowania grodu na Bocheńcu zbadali archeolodzy na osadach w Jasieniu oraz Jadownikach.
Poprzez wielość wałów gród na Bocheńcu był podobny do innych mu współczesnych, które były trwale zasiedlone. Jest to zarazem jedno z ogniw systemu. Lepiej zbadane grody mają czasem rzadką zabudowę lub wolną powierzchnię na przyjęcie ludności z okolicy, ale też zawsze mają trwałą zabudowę.
Ślady religii, którą prawdopodobnie z użyciem siły przeniósł na tę ziemię Świętopełk, są widoczne do dzisiaj. Kiedy na Bocheńcu budowano murowany kościół, jadowniczanie zaczęli się zastanawiać, kogo obrać na patrona nowej świątyni. Obok placu budowy wytrysnęło źródełko. Zmęczeni budowniczy mogli przy nim ugasić pragnienie. W upalny dzień świętej Anny bawiące się obok źródełka dzieci ujrzały jasność. Przestraszone pobiegły po rodziców. Po kilku chwilach przy sadzawce zgromadził się tłum. Nagle z jasności wyłoniła się kobieca postać. Jadowniczanie uklękli i zaczęli się modlić. Wówczas postać przemówiła: „Jestem świętą Anną i pragnę, abyście tę świątynię poświęcili memu imieniu”.
Tak, miejscowa legenda tłumaczy wybór świętej Anny za patronkę kościółka i źródełka na Bocheńcu, oraz opiekunkę mieszkańców Jadownik, którzy od wieków czczą patronkę słowami pieśni. Czyńmy świętej Annie dzięki nieustanne.
Początki kultu tej świętej sięgają średniowiecza. Kościół jest budowlą wotywną, znajduje się na terenie parafii świętego Prokopa Opata. Nabożeństwa ze względu na trudny w zimie dojazd na wzniesienie odbywają się w okresie od maja do października, mówi wieloletnia sołtys wsi Apolonia Warzecha.
Jadowniczanie modlą się do świętej Anny, szczególnie podczas długotrwałej suszy bądź ulewy. Proszą ją wtedy o zmianę pogody i szczęśliwe zbiory. Powierzają jej też trudne sprawy rodzinne, błagają, by wypraszała zdrowie.
Świątynia wzniesiona została przed rokiem 1596 z fundacji sędziego krakowskiego, niejakiego Lubowieckiego. Murowana z kamienia, gotycka, choć jej cechy stylowe są częściowo zatarte. Wnętrze kościółka zachwyca skromnością i prostotą. Można je zobaczyć w czasie odprawianej na Boheńcu mszy.
Ołtarz główny wykonany w stylu rokoko pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku. Umieszczono w nim obraz adoracji Krzyża Świętego przez świętą Annę Samotrzeć oraz świętych Józefa i Joachima. Dwa boczne ołtarze w manierze barokowo-klasycystycznej wykonano na początku wieku XIX. Lewy zawiera obraz świętych Wojciecha i Doroty z postacią fundatora. W prawym ołtarzu widnieje obraz świętego Michała Archanioła i świętej Zofii z córkami. Obraz ten fundowany był przez Józefa i Zofię Petlowiców w roku 1741.
W historii parafii miało miejsce pewne smutne zdarzenie. W 1846 roku, po uroczystościach ku czci świętej Anny, przypadających na 26 lipca, w kościele na Boheńcu pozostawiono monstrancję z hostią oraz kielich z komunikantami.
Nazajutrz miała się odbyć tutaj następna msza święta. W nocy do kościółka włamali się dwaj złodzieje. Ukradli obrusy z ołtarza, korale z obrazu świętej Anny, monstrancję i kielich, z którego wysypali komunikanty. Łup zakopali nad brzegiem pobliskiej rzeki Uszwicy. Jeszcze tej samej nocy Jadowniki nawiedziła ogromna ulewa, która trwała przez kilka dni. Rzeka wezbrała, woda rozmyła kryjówkę i rozniosła skradzione przedmioty. Kiedy deszcze ustały i wody zaczęły opadać, jeden z chłopów zauważył zaplątane w gałęziach nad rzeką sznury korali. Proboszcz nie miał jednak pewności, czy te korale są własnością kościoła i nie chciał ich wziąć. Minął rok i ksiądz został wezwany do konającej kobiety. Staruszka na łożu śmierci wyznała w obecności świadków, że jednym ze złodziei był jej syn. Wtedy też świętokradcy przyznali się do winy. Okazało się, że znalezione nad rzeką korale pochodzą z obrazu świętej Anny. Pozostałych przedmiotów liturgicznych nie udało się odzyskać. Zostały jednak odkupione dzięki ofiarności jadowniczan.
Boheniec ma szansę stać się w przyszłości jedną z największych atrakcji regionu. W miejscu, gdzie przed 1000 lat istniało okazałe grodzisko Wiślan, może teraz powstać atrakcyjny teren rekreacyjny, mówi autor koncepcji zagospodarowania tego terenu, dr Andrzej Krupiński.
Projekt zakłada nieco podobne zagospodarowanie terenu jak w Biskupinie. Takich obiektów pokazujących, w jakich warunkach żyli i mieszkali ludzie przed wielu laty, brakuje w naszej części kraju. Oprócz rezerwatu archeologicznego, w pobliżu miały powstać także pole namiotowe, punkty gastronomiczne, ścieżki spacerowe, punkty widokowe, a nawet trasa narciarska.
Koncepcja śmiała, ale też podążająca za potrzebami czasu. W strategii rozwoju Małopolski zapisano bowiem, że jedną z największych szans tego terenu jest tak zwany przemysł wolnego czasu. Także i z tego względu, że jak pokazują badania, sami Małopolanie chętnie podróżują wewnątrz swojego województwa. Dodatkowym atutem jest położenie Boheńca w pobliżu ruchliwej międzynarodowej drogi. Czy na realizację tej odważnej wizji znajdą się pieniądze, zależy przede wszystkim od aktywności miejscowych władz i wszystkich, którym zależy na propagowaniu walorów tego regionu.
Żegnając się z Boheńcem, spójrzmy raz jeszcze na północ, gdzie na styku Kotliny Sandomierskiej oraz Pogórza Karpackiego znajduje się Wysoczyzna Szczepanowska. Jest to wzniesiony teren o łagodnych północnych i zachodnich stokach. Widać stąd wieżę kościoła, przy którym urządzimy kolejny przystanek naszej wędrówki. Wróćmy zatem do skrzyżowania z sygnalizacją, a następnie po przejechaniu ponad 6 km i pokonaniu przejazdu kolejowego w sterkowcu, zatrzymajmy się przy tym sanktuarium.